Sokratesu, nasz drugi wykład jest to moim zdaniem taki troszeczkę ciekawy przypadek, ponieważ początkowo miał być kontynuacją, miał się zawierać właśnie w naszym pierwszym wykładzie na zasadzie kontrastu, ale gdy się nad nim zastanawiałem, to tak mi się rozrósł, że stał się zupełnie odrębnym wykładem ten przypadek. I apostoł także, no właśnie w związku z moimi zastanawianiami się na temat tchórzostwa. Tchórzostwo mnie bardzo interesuje ostatnio, właśnie od pewnego czasu, gdy kilka lat temu dowiedziałem się, że narody, które mieszkały w ziemi kananejskiej, szczególnie te w czasach Jozuego, reprezentują siedem głównych tych naszych wrogów, z którymi powinniśmy walczyć, to byłem bardzo zaciekawiony, że niektóre z nich reprezentują grzech, błąd, samolubstwo, przesiewawczość, sekciarstwo i tak dalej. To wiedziałem i było mi łatwo powiedzieć, dlaczego one są na takim naszym głównym wrogiem, z którymi należy walczyć. Ale jeden z tych narodów bardzo mnie zaskoczył, a on reprezentuje tchórzostwo. I zastanawiam się, dlaczego tchórzostwo jest jednym z naszych głównych wrogów. To już wspominałem poprzednio, że dlatego, że ono jest w stanie nas odciąć, ograniczyć we wszystkich tych naszych, jak to się nazywa, zakresach charakteru. Że cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić dobrego dla Pana, ono jest w stanie nas ograniczyć, że tego nie uczynimy. I w związku z tym jesteśmy w stanie przegrać nasz chrześcijański bój, dlatego, że no, nie zrobimy tego. Na tyle, na ile poddajemy się tchórzostwu w naszych różnych działaniach, nie jesteśmy w stanie zwyciężyć w naszym chrześcijańskim boju. Więc pomyślałem sobie, że żeby znaleźć taki przykład biblijny, jak by to było, jaka jest opisana walka z tym narodem, z tą narodowością, o której jest tutaj mowa, że ona reprezentuje to właśnie tchórzostwo. Ale nie mogłem znaleźć takiego konkretnego przykładu. Są tam pewne informacje, w jaki sposób Bóg sobie tam radził, że to tam szarańcze syłał przeciwko nim i tak dalej. Ale w trakcie poszukiwań natrafiłem na bardzo ciekawą historię, która jest właśnie z tym związana. I mnie bardzo zaciekawił ten temat. Kolejna z osób, którymi chciałbym, żebyśmy się zastanowili, to jest ta, która tchórzem jest albo nie jest, nie jest wcale oczywista. Chyba, że zna się język hebrajski. Proponuję braterstwu teraz taki quiz. Widzę tam z tyłu, jest zgadnij, jaki to werset z psalmu. Ja zaproponuję braterstwu inny rodzaj quizu. Przeczytajmy sobie wspólnie 2 Samuelowo, rozdział 11. 2 Samuelowo, rozdział 11. I w międzyczasie, gdy będę go czytał, a przeczytam w przekładzie właśnie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, zostałem spytany, z jakiego przekładu korzystam, więc sporo właśnie tych wersetów używam z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Niektórzy to znają jako przekład Piotra Zaremby. Bardzo fajny, współczesny, zdaje się 2016 rok, albo z Biblii Paulistów, 2008 rok z kolei. Moim zdaniem jeden z chwilowo lepszych przekładów biblijnych, które mówią ładnym, współczesnym językiem i treściowo jest blisko tego, o czym jest mowa w oryginale. I nie we wszystkich wersetach oczywiście, w niektórych także no, mają te takie standardowe, że komuś się wydaje, że tam coś jest, więc musi dopowiedzieć tak, jak on to rozumie, ale mimo wszystko są to dobre wersety. I proszę, braterstwo, o pomyślenie, który z bohaterów występujących w tym fragmencie, czyli 2 Samuelowa, rozdział 11, jest tchórzem? Jestem bardzo ciekawy waszej odpowiedzi. Kto tam będzie tchórzem? Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Ammonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu: to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie, w czasie oczyszczania się. wkrótce okazało się, że Batrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi: jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba: przyślij do mnie Uriasza Chetytę. I Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba, o powodzenie wojska i o koleje wojny. W końcu Dawid zwolnił go: idź już, Uriaszu, do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu. Ułożył się do snu w pałacowej bramie razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał: czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział: skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza: pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie. Podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana. Rano Dawid napisał list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak: poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga. I kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy Dawida padło. Wśród poległych był też Uriasz Chetyta. Wtedy Joab postanowił wysłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy. Gdy skończysz przedstawiać królowi przebieg bitwy, polecił posłańcowi, a zdarzy się, że król rozgniewa się i powie: dlaczego podeszliście, aby walczyć tak blisko murów miasta? Czyżbyście zapomnieli, że obrońcy z murów strzelają? Bo kto zawiódł Abimeleka, syna Jeruszabeta? Czy nie kobieta, która spuściła na niego z muru kamień młyński i tak poległ on pod Tebes? Dlaczego podeszliście do muru? Wtedy powiedz: poległ także twój sługa Uriasz Chetyta. Posłaniec wyruszył, a gdy dotarł do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. W trakcie opowiadania posłaniec doniósł: wprawdzie ci wojownicy czuli się od nas silniejsi i nawet wyszli do nas w pole, ale w końcu odepchnęliśmy ich aż pod samą bramę. Wtedy jednak strzelcy zaczęli mierzyć do twoich sług z muru i trafili niektórych z nas. Zginął także twój sługa Uriasz Chetyta. Wtedy Dawid polecił posłańcowi: dodaj Joabowi otuchy, powiedz mu: nie przejmuj się tym nieszczęściem, miecz pochłania raz tego, raz innego. Wzmocnij raczej natarcie na miasto i zbóż je. Gdy żona Uriasza usłyszała, że poległ jej mąż Uriasz, opłakiwała go. A kiedy minął czas żałoby, Dawid posłał po nią i sprowadził ją do swojego domu. Została ona jego żoną i urodziła mu syna. To jednak, co Dawid uczynił, pan uznał za rzecz złą. I teraz pytanie. Drodzy braterstwo, jak myślicie, kto w tym fragmencie jest tchórzem, a kto tchórzem nie jest?
Dawid jest tchórzem.
Dawid. Kto ma inny pomysł?
Chyba nie ma.
Muszę powiedzieć, że i ja, gdy do tej pory czytałem i zastanawiałem się nad tą historią, nigdy bym nie powiedział, że ten, który jest tu tchórzem, w istocie jest tchórzem. Dlaczego właśnie tytuł naszego tematu brzmi: tchórz, który nie wygląda na tchórza. Tchórz, który nie wygląda na tchórza. Tchórzem w tej historii jest bowiem Uriasz Chetyta. Tak jak wspominałem, znający język hebrajski, czytając tę historię, mogliby nie mieć problemu z identyfikacją go, ponieważ Chetyta albo Hittyta w oryginale oznacza strach albo terror. A Chetyci to ten spośród tych narodów zamieszkujących Kanaan, który reprezentuje tchórzostwo jako głównego wroga poświęconych. Innymi słowy, w takim wolnym tłumaczeniu, Uriasz Chetyta oznacza Uriasz strach albo Uriasz tchórz. I to jest właśnie ów tchórz, nad którym się obecnie zastanowimy. Dlaczego on tu jest tchórzem? Myślę, że bardzo dobrym argumentem za tym, że on nie był tchórzem, a przynajmniej zwykle nie był tchórzem, albo tak nie było widoczne, że jest tchórzem, tak na pierwszy rzut oka, są nasze problemy z identyfikacją, że to właśnie o niego może chodzić o tym fragmencie. Jego odwaga i trzymanie się zasad są jakoby wręcz w tym rozdziale podkreślane. Chociażby wprost w tym fragmencie, w którym naciera i nie uchodzi z pola, walcząc z najdzielniejszymi wojownikami wroga. No i ponadto druga Samuelowa, rozdział 23, a werset 39, druga Samuelowa 23-39, wymienia go jako jednego z 37 najdzielniejszych wojowników Dawida. Jeżeli już kogoś byśmy określili mianem tchórza w tym rozdziale, to ja tak samo jak braterstwo powiedziałbym, że to raczej Dawid, który bał się odpowiedzialności za ten grzech, jaki popełnił i próbował na wszelkie sposoby go ukryć. Z drugiej jednak strony, przecież wiemy, że w Biblii każda literka ma znaczenie i że Bóg bardzo uważnie dobierał sobie różne osoby, jakie są w niej opisane, tak żeby ich historie były typami. Z całą pewnością więc to, że Uriasz był Hetytą, nie było przypadkiem. Nasze zastanowienie się będzie więc odwrotne niż to, jakie robiliśmy w poprzednim wykładzie. Zastanowimy się, dlaczego Uriasz był tchórzem, czyli dlaczego Uriasz był Hetytą. W tym celu, skoro określenie tchórz w stosunku do Uriasza wywodzi się z antytypicznego znaczenia jego narodowości, musimy się udać do antytypu, żeby zobaczyć, dlaczego tak właśnie było. To nie będzie proste i nasz drugi wykład będzie trudniejszy, ale mam nadzieję, że będzie przy tym bardzo ciekawy. Udanie się do antytypu wcale nie jest proste, także wtedy, kiedy wypadałoby założyć, że słuchający nie znają rozmaitych antytypów, które mogłyby pomóc w określeniu tego konkretnego antytypu. Nie mamy też niestety czasu, żeby długo wywodzić i udowadniać sobie po kroku każdą kolejną rzecz. Więc będziecie musieli braterstwo wybaczyć, że pewne rzeczy będę przeskakiwał, zakładając, że będziecie wiedzieli. Ale zacznijmy od antytypicznego znaczenia Dawida. Myślę, że to będzie o tyle proste, że ci, którzy czytali Psalm 22, nie będą mieli wątpliwości, że Dawid w antytypie przedstawia Chrystusa. Przeczytajmy sobie wspólnie kilka wersetów z tego psalmu. Psalm 22. Werset 2. Prosiłbym o nie zamykanie Psalmu 22, jak potem będę mówił o następnych rzeczach. Werset 2 psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, mówi Dawid. Daleko jesteś mój wybawcy, chociaż jęczę w bólu. A teraz przeczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 27, werset 46. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sebachtani, to znaczy: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Wersety 8 i 9 psalmu 22. Dawid to mówi o sobie. Drwią ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają usta i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niechże go ocali, niech go wybawi, jeśli go kocha. I wróćmy do Ewangelii. Wersety 39 do 43, czyli Ewangelia Mateusza, rozdział 27, 39 do 43. A przechodzący szydzili z niego, potrząsali głowami i mówili: Ty, co burzysz świątynię i we trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. I podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele pisma i starsi. Mówili: Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niech zejdzie teraz z krzyża, to mu uwierzymy. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go kocha. Powiedział przecież: Jestem Synem Bożym. Czy widzimy tą równoległość między tymi psalmem a opisem Ewangelii? Myślę, że nie ma wątpliwości, że Dawid przedstawia Chrystusa. Czyżby więc to Jezus zgrzeszył z antytypiczną Batrzebą? Jak myślicie, braterstwo? Czy Jezus mógł zgrzeszyć? No nie. Dlatego specjalnie powiedziałem przed chwilą, że Dawid przedstawia Chrystusa. Nie Jezusa, tylko Chrystusa. A Chrystus to głowa i ciało, prawda? Czyli Jezus i jego Kościół. A członkowie jego ciała w przeciwieństwie do Jezusa bywali grzesznymi. Stąd też w tych fragmentach Słowa Bożego, w których jest mowa o tym, że dana postać przedstawiająca Chrystusa grzeszyła, bowiem nie tylko Dawid przedstawia Chrystusa, ale także na przykład Mojżesz, o czym powiedzieliśmy sobie w poprzednim rozdziale, przy czym te różne postacie przedstawiają go z różnych punktów widzenia, no to w tych fragmentach musi chodzić o tych, którzy należeli obecnie albo przynajmniej w jakimś momencie swojej historii do jego ciała. Czyli byli w pewnym momencie częścią Chrystusa. Ponieważ sam Jezus, głowa, był, jest i będzie bezgrzeszny. A antytypy i typy muszą być spójne, jeśli mają być prawdziwe. Tak więc Dawid w naszej historii przedstawia Chrystusa w członkach jego ciała. A bardziej konkretnie, Dawid w tej historii jest kim? Królem Izraelitów, prawda? Czyli wodzem ludu Bożego. Tak więc nie trudno zauważyć, że reprezentuje on wodzów lub wodza spośród członków jego ciała. I teraz szczególnie będziemy musieli wykonać pewien skok, ponieważ jeśli byśmy ustalili, o jaki okres czasu chodzi w tej historii, to ustalilibyśmy sobie także, o kogo konkretnie chodzi z tej historii. A to byłoby dosyć długie, skorzystam zatem z pamięci braterstwa. Sprawdziłem sobie, że relatywnie niedawno brat Adam miał tutaj w zborze wykład na temat antytypu historii o Dawidzie i Goliacie. Czy dobrze to sobie sprawdziłem? Prawda? Brat Adam wskazywał tam, że Dawid przedstawia brata Rusela, wówczas przyszłego wodza ludu Bożego, a w naszej historii, kiedy Dawid jest już królem, no to jest już aktualnym wodzem ludu Bożego. Jest onym sługą z Ewangelii Mateusza, rozdziału 24, wersetu 45-47, który był członkiem tego antytypicznego ciała Chrystusa w owym okresie czasu. I kolejny skok. Podobnie wykorzystam to, że brat Adam omawiał w swoim wykładzie antytyp historii o Dawidzie i Goliacie. W tamtej historii król Saul reprzedstawiał różnych wodzów z nominalnego ludu Bożego, a Dawid reprezentował brata Rusela w jego działaniach w stosunku, w łączności z nominalnym ludem Bożym. I ten punkt widzenia jest zachowany wszędzie, dopóki w typie żyje Saul, główna postać z danego typu. A z jego śmiercią punkt widzenia niejako się zmienia i cofamy się, żeby spojrzeć na ten sam okres czasu z innego punktu widzenia. Takie zmiany punktu widzenia nie są niczym dziwnym ani niespotykanym w Biblii. Na przykład można to łatwo zauważyć w historii, gdy w Morzu Czerwonym ginie Faraon. Kto jest przedstawiony w Faraonie? Szatan, prawda? Antytyp się zmienia i widzimy Mojżesza jako obrazowo prowadzącego lud Boży z Egiptu do Chanaanu, czyli do Królestwa Bożego. No ale przecież przed chwilą nie dość, że go doprowadził, to wręcz przeprowadził szczęśliwie przez ostatnią próbę, przez to Morze Czerwone. Podobnie, gdy umiera Mojżesz, to nie znaczy, że umiera jak antytyp, że Chrystus przestaje istnieć, że Chrystus umiera. Tylko zmienia się punkt widzenia. I teraz to Jozue, który też reprezentuje Chrystusa, pomaga ludowi Bożemu zdobywać jego Kanaan, czyli sferę prawdy i jej ducha. Czyli teraz wracając. Z chwilą śmierci Saula obraz się zmienia. Czyli cofamy się, żeby spojrzeć na ten sam okres czasu z innego punktu widzenia, dlatego że inna postać staje się kluczową. Nie Saul jest kluczową postacią, tylko Dawid. Zwracamy uwagę na Dawida. Dawid zostaje królem. W pierwszej Samuelowej Dawid przedstawia brata Rusela w jego działaniach, w stosunku, czy też w łączności z nominalnym ludem Bożym. A w drugiej Samuelowej, tam gdzie Dawid jest królem i prowadzi różne działania w stosunku do swego ludu i jego wrogów, przedstawia brata Rusela w jego działaniach w stosunku, w łączności z prawdziwym ludem Bożym i jej wrogami. Bo Dawid nie był królem dla nominalnego ludu Bożego, tylko dla tego prawdziwego. Nasza historia, która jest zawarta, tutaj, którą omawiamy, jest zawarta w drugiej Samuelowej. Więc musi mieć związek z wydarzeniami mającymi łączność z działaniami brata Rusela w stosunku, w łączności z prawdziwym ludem Bożym. I mam nadzieję, że najtrudniejsza część w omawianiu tego fragmentu jest już za nami. Teraz zajmiemy się Batrzebą. Myślę, że dla badaczy Biblii żadną tajemnicą ani trudnością nie jest to, że żony w Biblii reprezentują różne przymierza, prawda? Jest o tym wprost napisane w liście do Galacjan, w rozdziale 4, wersecie 24. List do Galacjan, rozdział 4, werset 24. Przeczytam z przekładu Biblii Paulistów. Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Ten z niewolnicy urodził się według ciała, a ten z wolnej według obietnicy. Jest w tym głębszy sens, albo jest w tym sens antytypiczny. Kobiety wyobrażają dwa przymierza. Hagar oznacza przymierze z góry Synaj, który rodzi do niewoli. Ta właśnie Hagar to góra Synaj w Arabii. Symbolizuje ona obecną Jerozolimę, która wraz ze swoimi dziećmi znajduje się w niewoli. Jerozolima, która jest na wysokości, jest natomiast wolna i ona jest naszą matką. Napisano bowiem, ciesz się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj i wołaj, która nie zaznałaś bólów rodzenia. Bo liczniejsze są dzieci opuszczonej niż tej, która ma męża. A wy, bracia, jesteście dziećmi obietnicy, tak jak Izaak. Ale tak jak wtedy, ten, który urodził się według ciała, prześladował urodzonego według ducha, tak jest i teraz. Przy czym, gdy się mówi o przymierzach, to ma się na myśli generalnie trzy pozostające ze sobą w pewnej relacji, w pewnej łączności rzeczy. Po pierwsze, obietnice związane z danymi przymierzami, czy też prawdy związane z tymi przymierzami. Po drugie, zarządzenia, nauki i instytucje, które są związane z danymi przymierzami. Oraz po trzecie, sług, którzy usługują tymi prawdami, tymi obietnicami, tym, którzy podlegają danemu przymierzu. Jakie więc przymierze jest przedstawione w Batszewie? Zwróćmy uwagę na znaczenie jej imienia. Bat oznacza córka. Szeba oznacza przysięga. Czyli Batszeba to córka przysięgi. Skoro jej imię brzmi córka przysięgi, to aż się prosi, żeby zwrócić uwagę na to, kto był jej matką. A matką była przysięga, tak? Córka przysięgi, no to jej matką była przysięga. Które z biblijnych przymierzy przychodzi nam natychmiast do głowy? Jak które przymierze jest związane z przysięgą? Abrahamowe, dokładnie. Przymierze potwierdzone przysięgą, które brzmi jak? Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, wersety od 16 do 18. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, wersety 16 do 18. Z przekładu Nowej Biblii Gdańskiej. I powiedział, przysięgam na siebie, powiada wiekuisty, ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędzałeś Twego Syna, Twojego jedynaka, że pobłogosławię Cię i rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy nieba, jak piasek, co jest na brzegu morza, także Twój ród zdobędzie bramy Twoich wrogów. W Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi w nagrodę za to, że usłuchałeś mojego głosu. Batszeba jest jej córką, czyli córką tego przymierza. A córka oznacza pewną część, więcej, główną część przymierza potwierdzonego przysięgą, którą jest przymierze Sary. Czyli te obietnice, zarządzenia, nauki, instytucje oraz ci słudzy, którzy rozwijają maludzkie statko, najwyższą z klas ludu Bożego, klasę Chrystusa. Jak widzimy w tej obietnicy, w tym przymierzu jest, że pobłogosławię Cię i rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy nieba, czyli klasy duchowe. I jak piasek, który jest na brzegu morza, czyli klasy ziemskie. Więc trzy pozostałe części przymierza potwierdzonego przysięgą rozwijają pozostałe klasy wyborcze. Starożytnych godnych, wielką kompanię i młodocianych godnych spośród ludu Bożego. Bo Batszeba była córką Eliama, którego imię znaczy Bóg ludu. A ojciec to ten, który doprowadza innych do otrzymania życia lub ten, kto jest jego przedstawicielem w tym dziele. Na przykład apostoł Paweł mówi o sobie z tego punktu widzenia jako o ojcu niektórych z braci, czyli tym, którzy doprowadzi ich do spłodzenia z ducha. Na przykład 1 Koryntian, rozdział 4, werset 15. 1 Koryntian 4, 15. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże niewielu ojców macie, bom ja was w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię spłodził. Albo list do Filemona, rozdział 1, werset 10. Filemona 1, 10. Proszę cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu, za Onezymosem, czyli za Onezymem. Oczywiście słowo urodziłem tutaj to gennao, w przypadku, gdy chodzi o mężczyznę i powinno ono wtedy być oddane jako spłodziłem, ponieważ to kobieta rodzi. Mężczyzna, ojciec, spładza, a Bóg stwarza. I tak właśnie lud Boży doprowadzał do spłodzenia z ducha tych, którzy stawali się członkami maluszkiego statka, którzy rozwijali się pod przymierzem Sary. Teraz zwróćmy na naszą uwagę na Uriasza. Jego imię znaczy światło Jahwe, oświecenie Jahwe, płomień Jahwe, albo Jahwe jest moim światłem, albo płomieniem. I musi to oznaczać coś związanego z pewnego punktu widzenia z przymierzem, ponieważ jego żona oznacza przymierze. Więc on jako mąż jest tym, który jest w jedności z tym przymierzem, które jest reprezentowane przez jego żonę. No i doprowadza innych do otrzymania życia w ramach danego przymierza. Z tym, że akurat Uriasz nie miał dzieci z Batszebą, czyli nie doprowadził do ich istnienia, więc to akurat pomijamy. Kiedy więc Bóg ma się stać oświeceniem? Powinniśmy wiedzieć. Kiedy Bóg ma się stać oświeceniem dla wszystkich? W tysiącleciu. Dokładnie. W Królestwie Bożym. Efezów 5 rozdział, werset 14. Efezów 5, 14. Dlatego mówi Pismo: ocudź się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Podobnie proroctwo Malachiasza, 4 rozdział, werset 2. Malachiasza 4, 2. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienia w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. No a przede wszystkim Jeremiasza, rozdział 31, wersety 31 i 34. Proroctwo Jeremiasza, rozdział 31, wersety 31 i 34. Przeczytam od 29. W tych dniach nie będą już mówili: ojcowie jedli cierpkie grona, a synom ścierpły za to zęby. Każdy poniesie śmierć za własną winę. Zęby ścierpną temu, kto spożyje cierpkie grona. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę ich na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem będą mnie znać, od najmniejszego do największego, oświadcza Pan. Ponieważ odpuszczę ich winę, a grzechu ich nie wspomnę. Tak mówi Pan, dawca słońca, by było światłem za dnia. Pan księżyca i gwiazd, aby świeciły nocą. Poruszyciel morza wraz z szumem jego fal. Ten, którego imię brzmi Pan zastępów. Czyli w imieniu Uriasza jest nawiązanie do nowego przymierza. No i w fakcie, że Uriasz był mężem Batszeby, jest pokazane, że to, co było związane z Batszebą, było z nią w jedności. Z jakiego punktu widzenia nowe przymierze jest w jedności z przymierzem Sary? To jest trudna sprawa, ale jest to z punktu widzenia prawd, jakie do nich się odnoszą. To jest, że Batszeba, czyli prawda, że przymierze Sary jest przymierzem, które działa wyłącznie w wieku Ewangelii. Czyli że Kościołem można się stać wyłącznie w wieku Ewangelii. A Uriasz, czyli prawda, że nowe przymierze działa wyłącznie później. Po wieku Ewangelii, w wieku tysiąclecia, po zmartwychwstaniu. Batszeba, to prawda, że Kościołem się można stać tylko w czasie wieku Ewangelii. To przymierze działa tylko w wieku Ewangelii. A nowe przymierze, Uriasz, to jest prawda, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, po zakończeniu wyboru Kościoła. No i myślę, że łatwe jest do zrozumienia, że chodzi tutaj nie o same te prawdy, ale także o sług, którzy służą tymi prawdami. Stosując to wszystko, co powiedzieliśmy, do naszej historii, co widzimy, że jest w niej zawarte? Jest tu pokazany pewien grzech Dawida, czy brata Rusela, mający łączność z jego sferą działalności w stosunku do prawdziwego ludu Bożego. W związku z nieprawym przywłaszczaniem sobie prawd dotyczących przymierza Sary, jako działającego wyłącznie w wieku Ewangelii, w jej związku z prawdami dotyczącymi nowego przymierza, jako działającego wyłącznie w okresie późniejszym, w wieku tysiąclecia. Trudna sprawa. Ale mimo wszystko mamy w tym momencie już wszystko to, co nam jest potrzebne, żeby zauważyć, na czym polegało tchórzostwo Uriasza. Czy braterstwo się może domyślać, na czym polegało tchórzostwo Uriasza? Dlaczego Uriasz był tchórzem? To może inaczej. Jak braterstwo myślą? Czy słudzy, którzy służyli jakimiś prawdami, i mieli ich bronić, nie wiedzieli, nie widzieli, nie byli świadomi, że są one zanieczyszczane, że są bezczeszczone. Jeżeli ktoś, jeżeli my znamy jakąś prawdę, a ktoś bezcześci tą prawdę, którą my znamy, a my nią służymy, to nie mamy obowiązku jej bronić. I mamy ten obowiązek bronić ją przed wszystkimi, nawet przed tymi, których uważamy za naszego króla, czy też wodza. Choćbyśmy bowiem byli najodważniejszymi w innych zakresach, ale tu byli bierni i nie bronili tych praw, z którymi jesteśmy w jedności, to zasługujemy na miano tchórza. I co więcej, poniekąd także przez nas, nasz król, nasi wodzowie, których nie korygujemy, samemu znając prawdę, błądzą. I jeżeli się nie opamiętają, to ich duchowe życie jest zagrożone. Tak sobie myślę, że Bóg przez to, że nazywa w Biblii Uriasza tchórzem, czyli Hetytą, w tym wszystkim daje nam sugestię, że Uriasz wiedział, co Dawid zrobił i robił jego żonie, ale nie zareagował. Że co prawda na początku Uriasz był na tej wojnie, ale jak przyjechał, to są usłużni ludzie, którzy mówią, słuchaj, chyba trzeba była u króla. On nie zareagował. Najpierw był nieobecny wtedy, kiedy miał ją bronić, a później, kiedy mu już o tym doniesiono lub to sam zauważył, nie występował w obronie jej godności. Nie domagał się, żeby król powrócił do sprawiedliwej postawy względem jego żony, żeby pokutował. Zamiast tego okazywał co? Służalczość i ślepe posłuszeństwo. I bronienie króla, czyli wodzów, pomimo że widział, że ten jego król, ci jego wodzowie, źle postępuje i że bezczeszczą prawdy, których on ma obowiązek bronić. I że pobudką do tego postępowania był strach. Jak się zastanawiam, przed czym to był strach? Myślę, że początkowo on nie chciał do siebie dopuścić myśli, że jego król mógłby go zdradzić w ten sposób, że ten jego wódz religijny zbezcześciłby prawdy, które on, Uriasz, miał obowiązek bronić. Ale jeszcze to go nie czyniło tchórzem. Myślę, że on zasłużył sobie na określenie, że on jest tchórzem, wtedy, kiedy w końcu przyjął to do wiadomości, a i tak nie rozpoczął bronienia godności Batrzeby. Czyli tych prawd, z którymi on był w jedności i który miał obowiązek bronić. Dlaczego? Tak sobie myślę, że po pierwsze spodziewał się nieprzyjemności i walki, jeżeli by wystąpił przeciwko królowi, przeciwko wodzom. W tym też być może tego, że król rozkaże go zabić. No bo w sumie mógł. Nie byłoby to sprawiedliwe, ale król mógłby skazać go na śmierć. Po drugie, Uriasz miał pewne stanowisko u Dawida. Jak powiedzieliśmy, był jednym z 37 jego najdzielniejszych, najbliższych wojowników. I tak sobie myślę, że być może on bał się utracić swojego stanowiska przez konfrontację ze swoim królem, wodzem, który bezcześcił prawdy, co do których wiedział, że są prawdami. Był z nimi w jedności. Uriasz miał obowiązek służyć nimi i ich bronić. A po trzecie, Uriasz ciągle miał żonę, której obawiał się utracić, gdyż król wcale się nie patrzeć, mógłby mu ją odebrać. To też nie byłoby dobre, ale Dawid tak summa summarum mógłby powiedzieć, Uriaszu, Batrzeba od teraz jest moją żoną, twoją nie. A tak, póki co, to ciągle była jego żoną, nawet mimo, iż król ją zbezcześcił. Co więcej, tak sobie myślę, że ta historia pokazuje, że ten nasz bezczeszczący prawdę król, ci nasi wodzowie, wcale nie odpłaci nam dobrą monetą za to, że siedzimy cicho i nie protestujemy przeciwko jego gwałceniu prawd, z którymi jesteśmy w jedności. Ale jeżeli będziemy trwali w naszej wierności temu królowi, tym wodzom i tym prawdom i nie pozwolimy mu na zharmonizowanie prawdy z błędem, to on nas pod byle pretekstem wyśle wrogom na pożarcie. A to w tak obłudny sposób, że nie będziemy o tym wiedzieli. Byle móc przejąć w swoją wyłączną kontrolę te prawdy, które chciały posiadać dla siebie. Przez co będzie musiał odrzucić, czyli oddzielić od ludu Bożego te prawdy, które się jemu sprzeciwiają i tych sług, którzy się temu sprzeciwiają, czyli nas, albo Uriasza, tak jak w tej historii. I jaka była konsekwencja dla tchórza? Tak jak powiedzieliśmy na końcu poprzedniego wykładu, też dość standardowa. Ioba, rozdział 3, werset 25, przypomnę. Ioba 3, 25. bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Myślę, że właśnie tak się stało z Uriaszem. Ostatecznie tak stało się to, czego się obawiał. Spotkały go nieprzyjemności i walka. Stracił swoje życie, stracił swoje stanowisko przed królem i przed innymi Izraelitami i utracił swoją żonę. Utracił prawdy, które kiedyś były jego, a których miał obowiązek bronić. Król mu je odebrał. Myślę, że także braterstwo początkowo mieli takie wrażenie, że Uriasz jest przykładem wierności. Ale z powyższego punktu widzenia widać, że on wcale nie jest przykładem wierności, ale służalczości, który jest przykładem, imitacją wierności i ślepego posłuszeństwa wodzom, mimo świadomości tego, że oni robią źle, że bezczeszczą prawdy. Myślę, że z powyższego punktu widzenia jest to tak bardzo widoczne, że się zastanawiam, dlaczego wcześniej tego nie widziałem. Dodatkowo, co jest jeszcze ciekawe i bardzo znaczące, Uriasz nie ginie w jakiejś tam walce z nieopisanym wrogiem, jakimś tam. On ginie w walce z Ammonitami. A Ammonici, ta nazwa oznacza z jednego ludu. I oni oznaczają klerykałów, czyli tych, którzy chwytają władzę i panują nad ludem Bożym. Uriasz ginie ugodzony strzałami, ugodzony argumentami klerykałów. A to znaczy, że on pozwala przekonać się ich argumentom i przejmuje ich stronę, ich punkt widzenia, przez co staje się martwym dla Izraelitów, staje się dla nich bezwartościowym, nie broniącym swojego dawnego stanowiska i prawd, staje się poddanym klerykałom. Z punktu widzenia naszej historii, słudzy, którzy zobrazowani są w Uriaszu, przyjmują błędny pogląd koniec końców nie dlatego, że się z nim zgadzają, ale dlatego, że tak powiedział ich wódz. To jest bardzo smutne. I teraz tak, w tym miejscu moglibyśmy zakończyć, ponieważ nasz temat, myślę, że jest wyczerpany. To, co możemy jeszcze zrobić, to możemy zwrócić się do historii ludu Bożego z tamtych czasów i spróbować zauważyć, czy tak faktycznie było. Możemy przywołać sobie różne historyczne fragmenty, ale to będzie wymagało około godziny czasu. 45 minut godzina czasu. Jak braterstwo myślą? Zrobimy to, czy kończymy w tym miejscu?
Chyba kończymy.
Będziemy kończyli. Więc, drodzy braterstwo, nie bądźmy Uriaszem. Nie siedźmy cicho i protestujmy przeciwko gwałceniu przez naszych wodzów prawd, z którymi jesteśmy w jedności. Nie udawajmy, że nie znajmy woli Bożej, lecz działajmy. Brońmy prawdy. Nie uchylajmy się tchórzliwie od głoszenia całej woli Bożej. Jak powiedział apostoł Paweł, że nie jestem winny niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia całej woli Bożej. W tym także naszych wodzów. Nie bądźmy winni krwi naszych wodzów, których nasza bierność może ośmielać. Żebyśmy ostatecznie i sami nie zginęli, idąc za naszymi wodzami wszędzie, gdzie nas poprowadzą, choćby na manowce. Tego braterstwu życzę i sam pragnę się przed tym strzec. Dziękuję.